Na pewno pani się dziwi, skąd to nazwisko. Mówiła, nazywa się Salomonowicz Jaskutnicki. Właściwie powinienem się nazywać Salomonowicz. To było w czasie wojny, kiedy moja matka, ukrywając się w Warszawie po wyskoczeniu z pociągu, uratowanie się jedynym z pociągu, z transportu, który szedł do Majdanka, kupiła po prostu, wtedy nazywało się polskie papiery, czyli fałszywe papiery. Na rynku w Warszawie, podziemnym rynku, można było kupić fałszywe dokumenty. Głównie to były dokumenty opierające się na nazwiskach jakichś z parafii, które zostały zbombardowane. Nie zostawiono jakichś śladów. I ona kupiła nazwisko, że dostała dokumenty na nazwisko Hanna Skotnicka. No i tak to zostało. Skończyłem szkołę pod tym nazwiskiem, zacząłem pracować pod tym nazwiskiem, studiowałem pod tym nazwiskiem i potem jak wyjechałem za granicę, nawet myślałem o tym, żeby wrócić do nazwiska tego rodowego. Ale ja wiem, nie zostało tak. Z moim ojcem kiedyś tu byłem i mnie wiadome są trzy groby. Grób mojego dziadka i grób mojego pradziadka i jego żony. I postarałem się je odszukać. Bo ja mieszkam na stale w Holandii, no i niezbyt często jestem w Polsce. Chociaż byłem częściej, no ale tutaj wizyta na cmentarzu to łączy się do mnie troszkę jakimiś takimi sentymentalnymi. Bo w ogóle mieszkałem w Polsce do 69 roku. I właśnie w tym okresie, przed tym wyjazdem z Polski, byłem tu z ojcem. Wjechałem z Polski w takich okolicznościach bardzo smutnych dla mnie i w takich okolicznościach, które spowodowały to, że nie pozwolono mi przyjechać do Polski wcześniej, bo zostałem po prostu usunięty z Polski jako osoba niekorzystna. Z bardzo dla mnie takim uczuciowym, bardzo ciężkim momentem, dlatego musiałem się zrzec polskiego obywatelstwa, które okazało się potem, że to było nielegalne, także na szczęście, nie wiem czy na szczęście, w Kanadzie okazało się, że to obywatelstwo zostało mi niesłusznie odebrane. Ja pracowałem w klinice kardiochirurgii Akademii Medycznej. Spodziewałem się dalszej kariery. Byłem po doktoracie, miałem stanowisko docenta. I potem nagle się okazało, że to wszystko jest nieprawda. Także to było dla mnie dużym ciosem.
To gdzieś no to blisko mamy?
Już mamy. To jest dziadek.
O, tutaj. Salomonowicz, tak.
On zmarł w 1917 roku, z tego co ja wiem, na tyfus. Ten grób był bardzo taki skromny, podobny do tego, nawet po prostu płyta. Bez tej macewy, czyli bez tego kamienia, gdzie jest w tej chwili jego nazwisko. I to mi się udało to otworzyć. Bardzo prosto, po prostu kamień i nazwisko. Także to jeszcze rzeczywiście wygląda na zadbane. Ale może znajdziemy może ten inny grób. Więc to jest dziadek tutaj. Bardzo mało wiem. Zmarł w latach I wojny światowej. Bardzo mało, nie wiem. Niestety chciałbym wiedzieć więcej. Może znajdziemy grób jego ojca. To będzie trudniej, dlatego że on na frontowej ścianie są litery hebrajskie, których ja niestety nie znam. Ale mi się zdaje, że tutaj ja sobie zrobiłem taki plan.
A profesor ma taką ściągę?
Mam ściągę, tak. To jest ten, a tu jest chyba piąty z rzędu, powinien być Zelman Salomonowicz. Czyli tutaj, ten. Ale jeśli dobrze, to będzie z drugiej strony powinny być litery łacińskie.
Tu są jakieś numery.
Jest.
O, jest rzeczywiście.
Widzi pani, tu jest również Salomonowicz. I on chyba właśnie przyszedł pierwszy do Łodzi z Łęczycy. To jest ten grób tutaj. Ta tablica jest na nowo umocowana. To też wyremontowałem. To była tak jak ta tutaj. No ale jakoś w dobrym stanie jest. Więc to jest pradziadek.
Takie obrazki, które pamiętam, to są właśnie te momenty, kiedy musiałem nosić tą gwiazdę Dawida i potem mam takie migawki z tej ucieczki z Łodzi. Pamiętam, że to była noc, było zimno, byliśmy pod warstwami jak siana i w ciężarówką taką jechaliśmy. Z nami razem była rodzina dobrych przyjaciół moich rodziców. To była rodzina Jerzego Woźnickiego i uciekała ta rodzina, jego rodzice z nim razem w jednej ciężarówce. Oni byli też w trójkę, tak, znaczy był Jurek i Jurek był zresztą moim przyjacielem takim, dlatego żeśmy się razem mniej więcej w samym wieku byli. On był 2 lata starszy ode mnie, zawsze imponował jako 2 lata starszy i on tam kierował tymi zabawami. W tym wieku 2 lata jest bardzo dużo. On miał 6 lat, ja miałem 4 lata. Do czasu opuszczenia Sandomierza byliśmy razem. I oni uciekli z Sandomierza potem całą rodziną gdzieś na wschód Polski i z tego okresu pochodzi właśnie książka Jurka Malowany ptak. Zresztą ta przyjaźń nasza trwała bardzo długo i potem, kiedy robię w tej chwili przeskok 30-letni, kiedy opuściłem Polskę, on był już w Stanach i z nim miałem kontakt i on mnie właśnie próbował wciągnąć do Stanów. Napisał do mnie właśnie ciekawy bardzo list, zresztą mam ten list. Ja wtedy przeżywałem bardzo opuszczenie Polski, ale to w tyle przeskok w tej chwili na 68 rok, 69. On porównywał konieczność opuszczenia Polski i wyjazd do zagranicy do mnie z momentem ucieczki z Łodzi. Nasi rodzice podjęli tą decyzję i podjęli w tej chwili tą decyzję. To jest absolutnie konieczne i wiem, że to bardzo ciężko przeżywasz, ale to będzie w przyszłości. Zorientujesz się, że to będzie dla ciebie, dla twoich dzieci szczególnie, krok, który umożliwi im przyszłe przeżycie, tak jak to rodzice zrobili z nami. No i to się trochę sprawdziło. Mieszkała tam również rodzina mojej matki. Pamiętam ten dom, tą babcię Karolcie. Taką typową, starą matronę, która od czasu powstania styczniowego nie zdjęła czarnej odzieży jako żałobę, bo w stańcach nosiła. Bawiliśmy się z Jurkiem i z kolegami w wąwozach w okolicy. On mi imponował zawsze różnymi rzeczami, na przykład jakieś ptaki drapieżne. Mówi, to są moje samoloty, ja tam je wypuściłem. Zobaczę, że raz on tu spadnie na dół, żeby tam jakąś złapać jakąś. Mi rzeczywiście nie zdarzyło, więc ja mówię, on mnie imponował ogromnie. No jego fantazja była ogromna, ja byłem w razie raczej przyziemny. Zresztą potem się okazało, że tą fantazję przelewał na kartki książki. Ten okres czasu nie pamiętam jako jakiegoś takiego ciemnego okresu. Wyczuwałem niepokój, co dalej, no bo to oczywiście te zarządzenia antyżydowskie się nasilały również tam. I mieliśmy parę adresów jako jak gdyby takich kół ratunkowych przyjaciół, rodziców sprzed wojny, gdzie moglibyśmy ewentualnie zwrócić się do pomocy, czy ewentualnie jakieś pierwsze kroki. No, to się potem w praktyce okazało bardzo złudne, bo nikt nas nie chciał przyjąć. Pierwszy taki obraz, który pamiętam, to były Kielce, żeśmy z Sandomierza trafili. Też właśnie taki jeden z adresów dobrych przyjaciół rodziców sprzed wojny. No, rodzice urodzili otwarty dom przed wojną, dużo było znajomych i tam był jakiś taki, mieszkał w Kielcach ktoś, kto mógłby nam ewentualnie pomóc. Pamiętam, tam się wtedy rozpoczęły już w Kielcach akcja likwidacji Żydów. Myśmy szli taką ulicą, no ja, to był dla mnie pierwszy moment poczucia takiego cielesnego zagrożenia, kiedy widziałem po jednej stronie eksmisja ludzi do ciężarówek, płacz, krzyki, szczekanie psów i takie, no, obraz już takiej rzeczywiście namacalnej nagonki, a z drugiej strony po tej tak zwanej bezpiecznej stronie ulicy szedłem z Zosią, przytulony do niej, szliśmy pod ten adres, no tam poza drzwi wejściowe nas nie wpuszczono, powiedziano, że nie chcą nas i nie mogą nam pomóc. No i to była taka pierwsza konfrontacja z tym okrutnym światem zewnętrznym. Potem tułaliśmy się trochę, no pamiętam, że Zosia pochodziła z Kaliskiego i tam pojechała do swojej rodziny z prośbą też o pomoc. To było na wsi. Na dole była kuchnia, chodziło się na takich drewnianych schodach na górę, gdzie leżało siano. I to nie było takie zamknięta przestrzeń, tylko właściwie otwarta. Także się tam, leżąc na górze, czasem słyszało, co się na dole dzieje. I ja pamiętam, Zosia mi wtedy położyła tam spać w tym sianie, a zeszła na dół i tam oni dyskutowali. I oni przekonywali ją, że to jest głupie, co ona robi, że bo ona żydowskie dziecko ratowała, że nie tylko zagraża swoim życiu, ale również im. Mnie się wydaje, jak w tej chwili, że ja to słyszałem, czy ja w to w pełności zrozumiałem, nie wiem. Kanadzie oni powiedzieli, słuchaj, jutro możesz pójść na żandarmerię, wydać tego bachora, to będzie mieli chociaż jakieś pieniądze na wódkę, a ty już nie będziesz miała zagrożenia i my też. Co ona im powiedziała, to niewielko, to on powiedział, no to wiesz, jutro rano to zrobimy, bo dzisiaj to już jest późno. No i w nocy uciekliśmy. Że ona wtedy, konfrontując się z takimi różnymi przejawami właśnie tego wrogiego świata, że jednak decydowała się mnie ciągle ratować, to przejaw niesamowitej miłości do mnie. To przechodziło zwykłe poczucie obowiązku. Dlatego dla mnie ciągle ona jest symbolem anioła. Ale odwrotnie, anioł stróż się symbolem jej, a ona to się zaciera. To jest osoba, dla której mam wielką miłość i ciągle jakieś uczucie. No wdzięczności to jest za małe. To wdzięczności przez wszystkie duże litery powinno napisać się. Ciekawe, że w dużym mieście jest łatwiej, okazuje się, uchronić niż w małym. Człowiek się rozwadnia. Potem taki obrazek, to mamy, byliśmy w Warszawie. To był dom wielopiętrowy i to jedno z takich mieszkań w drugim podwórku jak gdyby. Myśmy tam byli też tych ludzi, ja dostałem polecenie, żeby w ciągu dnia nie wolno mi było wstać, żeby nie być wyższym niż parapet, żeby mnie ktoś widział. Mogłem tylko na kolanach chodzić, a wieczorem mogłem wstać, kiedy okna były zasłonięte, wtedy była godzina policyjna i trzeba było zasłaniać okna. Ale pamiętam, że wtedy spałem w takim korytarzyku, jako poduszkę miałem taki pedał od maszyny do szycia Singera. To było takie skośne i w związku z tym można było tam leżeć. To nie było najgorsze, tylko że to było koło ubikacji. W tym czasie takie typowe polskie ubikacje, które były sprzątane chyba raz na rok i to cuchnęło takim mocnym zapachem moczu i to zostało mi do tej pory, jestem uczulony na to niesamowicie. To też było bardzo takie przykre, czułem się tam rzeczywiście jak zahukane zwierzę. To jest ciekawe, że dzieci mają takie zdolności adaptacyjne, podobnie do zwierząt, że właśnie bardzo szybko rozumieją, co od nich się oczekuje i dorośleją. I ja myślę, że to chyba dotyczyło mnie. To, że moja mama nie odważyła się mnie wziąć, ona chyba ufała mi, że ja jej nie zawiodę w tej grze, gdzie nagrodą było przeżycie. Ja jej wtedy nauczyłem jednego, być niewidocznym. Na ulicy ja unikałem spojrzenia ludzi, dlatego, że spojrzenie na kogoś to jest wyraźne zainteresowania i może ten ktoś się nawet w dobrych intencjach zainteresuje. Ja byłem niewidoczny. Żyłem bez kontaktu z ludźmi, jak gdyby przezroczysty. Zupełnie na ulicy szliśmy, ja patrzałem tylko na dół, unikałem ludzi, bo to była jedyna możliwość przeżycia. Ona mi dała do zrozumienia, że to jest gra, gdzie jedyna możliwość, żebyśmy się utrzymali przy życiu, żebyśmy przeżyli, jest to, żebym ja ją grał poprawnie. Być niewidocznym, być nieobecnym. Pamiętam, że w 1943 roku, kiedy powstanie było w getcie warszawskim, zdaje się, że w marcu to było, 1943 roku, myśmy akurat szli przez ulicę. Dosłownie po drugiej stronie ulicy widać było płonące budynki getta i ludzi, którzy wyskakiwali z okna. Tylko tych parę dziesiąt metrów dzieliło mnie od innego świata. Ja pamiętam, wtedy się do niej przytuliłem i to było takie jakieś dla mnie pamiętny moment. Z jednej strony pseudo-bezpieczeństwo, pseudo oczywiście, a z drugiej strony to okrucieństwo życia. Wtedy miałem świadomość, że to może skończyć się śmiercią. Chyba nie. Po prostu tragiczne, coś czarno-białe uczucie. Potem w ramach szukania jakiegoś pseudobezpiecznego miejsca znaleźliśmy miejsce w Otwocku, to było zimą. Tam te domki wypoczynkowe stały puste, bo zimą tam nie było nikogo. Tam wynajęła Zosia ten domek i tam żeśmy mieszkali. Pamiętam, że na górześmy nie używali, tylko na dole było, to było nieopalane. Kuchnia i chyba tam stało łóżko również. I z tyłu okno na taki las bezpośredniej bliskości. Ona mnie tam nauczyła, co ja mam robić, jak ktoś by zapukał do drzwi. Wtedy to okno było zawsze z tyłu otwarte. Ja uciekałem z tym oknem do tego lasu i tam pamiętam, była taka jak gdyby nora, jak gdyby miejsce dla dziecka chyba pod korzeniami, gdzie ja się tam mogłem skryć. Myśmy parę razy to ćwiczyli, jak to zrobić. Rzeczywiście raz to trzeba było nawet używać, kiedy ktoś zapukał kto drzwi, wtedy ja od razu uciekałem. Ona żyła tam jak pustelnik. To była młoda kobieta wtedy, ja tak myślę, to już ona miała wtedy 30 parę lat, 40 lat. Ona nie miała zupełnie żadnego prywatnego życia, dlatego że ona się bała, że jeśli ktoś przyjdzie do niej, jakiś nawet młody człowiek, no to rozmowa zejdzie na mnie. Kto to jest? No mój syn, taki syn. Żyła jak pustelnik, całkowicie tylko poświęcona dla mnie, żeby mnie ochronić. No i tam żeśmy tak tą zimę przetrwali. Zresztą tam jeszcze inny obraz zostaje mi w pamięci, który jest takim no niesamowicie prawie mistycznym. Muszę teraz może zrobić przeskok trochę do tyłu, bo w Sandomierzu zostali moi rodzice. Ojca bardzo szybko zaaresztowali, ale nie dlatego, że był Żydem, tylko pod zarzutem jakiejś działalności politycznej do więzienia w Radomiu, ale potem szybko go połączono z tym, że on był Żydem i przesłano go do Oświęcimia. Ale to zostawię na razie to. Tam został pełny babinie, została prababcia, babcia i matka, trzy kobiety. Wtedy zaczęto akcję likwidacyjną Żydów. To chyba był styczeń 42, chyba czy 43, nie wiem dokładnie. W tej akcji na miejscu od razu zabili moją prababcię jako starą kobietę i babcię też, dlatego że on się nie uważało, że one są zbyt stare, żeby w ogóle się nim zajmować, żeby przesłać do tego. A resztę takimi typowymi wagonami, które tutaj są pokazane na Radogoszczu bydlęcymi, stłoczono ich w tych wagonach. Powiedziano im, że jadą do obozu pracy i że jeśli ktokolwiek w czasie transportu ucieknie, to reszta będzie odpowiedzialna za nich. Zresztą tam uciec była trudno, tam było takie małe tylko okienko, zadrutowany kolczastym drutem. Ale ciekawe, ci ludzie tam w tym wagonie, według tego, co słyszałam potem od matki, mieli absolutnie pewność, że oni nie jadą na śmierć. Rzeczywiście, znaczy chwytali się tej deski ratunku. I jak już ten pociąg ruszył, matka była w takim wagonie, tam było ich chyba kilkadziesiąt osób. Jakiś mężczyzna znalazł się, mówi, ja uciekam, kto idzie ze mną? A matka moja wiedziała, że ja jestem gdzieś w Polsce z Zosią, więc dla niej to był cel. Do mnie ona musi być. Ja z panem ucieknę. No wtedy ci wszyscy pozostali i wstrzymywali ich. Absolutnie nie możecie. Mimo to on podobno, z tego co matka mi mówiła, on ponad ludzką siłą wyrwał ten drut kolczasty na tyle, że tam można było przesunąć się. Najpierw sam schylił się tak, że matka mogła się na niego wspiąć. Jak ona dostała się do tego okienka, pojęcia nie mam, ale przesunęła się przez ten mały otworek i wyskoczyła z tego wagonu. Pociąg był w biegu, to była noc. Gdzie ona skakała, nie miała pojęcia. Mogła skoczyć na sąsiednie tory, no wtedy była pewna śmierć. Tam na szczęście był nasyp i był śnieg. Czyli jej upadek był jakiś amortyzowany. Pociąg dalej oczywiście szedł. Co się stało dalej? Aha, w momencie, kiedy ona skakała, to ci pozostali ją ciągnęli, nawet uniemożliwiali jej to. Ona wyskoczyła, miała, potem całe życie nosiła rękawiczki, dlatego że miała bardzo uszkodzone, zranione ręce od tego drutu kolczastego i brzydkie takie blizny się porobiły. Ona nie miała pojęcia, gdzie my jesteśmy. Jakoś poszła za śladem tych adresów, które myśmy dostali i via dowiedziała się, że my jesteśmy w Otwocku, ale adresu nie znała. I teraz wracam do Otwocka, gdzie myśmy byli. To był wieczór, była godzina policyjna. I nagle mówię do niej, słuchaj, mama, ktoś mnie woła. A, co ty gadasz? Okazuje się, że rzeczywiście słyszymy, ktoś woła Stefan. Okazuje się, że moja matka chodziła po ulicach w nocy i woła moje imię. Nawet jak teraz mówię, to mam dreszcze. I Zosia usłyszała to też. Mówi, rzeczywiście. Otworzyła drzwi. A ponieważ tam było bardzo gorąco, na zewnątrz było zimno, więc ta para jak gdyby uderzyła w te drzwi i nagle w tych drzwiach, w tych obłokach pary ukazuje się twarz mojej mamy. Zresztą nie cud. I tak połączyliśmy się z moją mamą. No to było naprawdę wzruszające. Od tego czasu się nasze losy bardzo zmieniły na pozytywne. Dlaczego? Mama była bardzo obrotna, była młoda. Ona znalazła w Warszawie taką grupę swoich rówieśników, pracowali w podziemiu. Po prostu ona pracowała w takiej fabryce Tebensa na Woli, gdzie produkowano skóry z królików, przygotowywano na mundury na front wschodni. Tam wszyscy kradli niesamowicie tą fabrykę, także wychodzili nawet latem ociłani tymi skórkami. Na czarnym rynku sprzedawano. Czarny rynek był ogromnie wydolny. Zaczęła zarabiać pieniądze, no jakoś zaczęło się nam poprawiać i wtedy nawet już ta Zosia nie była sama. Ale w każdym razie od tego czasu jakoś ja się zupełnie inaczej poczułem. Jakoś. A potem wybuchło powstanie warszawskie, ale to już jest długa historia znowu. Nowa. W każdym razie ten moment powrotu mojej mamy to był... Nawet ja teraz mówię, to się bardzo tym wzruszam. Ale taki najbardziej czarny okres to był właśnie ten okres po opuszczeniu Sandomierza do momentu powrotu mamy.
Tyle jest lat od czasu, kiedy Mojżesz otrzymał tablicę z przykazaniami od Boga. Chociaż się urodziłem jako dziecko w rodzinie żydowskiej, rodzice nie byli bardzo ortodoksyjni. Także to, co mówię, to wiem, że tak powiem, z ogólnego wykształcenia. Więcej wiem o chrześcijanizmie, bo wychowałem się właściwie pod opieką kobiety, która mi dawała wszystko, no mojej matki, właściwie drugiej matki, czy właściwie pierwszej matki. Dawała mi wszystko, co myślała, że jest najlepsze, również swoją wiarę.
Dzisiaj pan też u niej był, tak?
Tak, tam zawsze jedziemy. Tam byśmy założyli nowy kamień, ale to wygląda bardzo ładnie. Ja zawsze się nazywam mama, to jest dla mnie mama.
Panie profesorze, a dlaczego mama?
Ona zawsze mówiła, że nie jest ważna matka, która urodzi, tylko matka, która wychowa. No i chyba tak to jest prawda. Miałem luksus, miałem dwie matki. Przypadek, czy nie wiem, czy przypadek. W razie dzięki temu w ogóle jestem taki, jestem. Mam troszkę więcej grobów do odwiedzania, ale uważam, że jestem jakimś dzieckiem dobrego losu. I ona się głównie do tego przyczyniła. Tylko jestem wdzięczny, powiedzieć to jest zbyt płaskie słowo. To jakoś nie pokrywa głębi całego uczucia, które ja do niej mam i w ogóle której zawdzięczam. Ona nie tylko ocaliła moje życie, ale ona właściwie mnie chyba traktowała bardziej niż nawet swojego syna. Do tego stopnia, że na przykład kiedy potem się ożeniłem, miałem dzieci, ona traktowała mojego syna trochę jako ucieleśnienie mnie, jak byłem mały, i nazwała go czasami przez omyłkę moim imieniem. Także to było coś więcej niż ocalenie mojego życia, po prostu. Ja wiem, no o wiele więcej. Nie potrafię tego w słowach jakoś streścić. Byłem małym dzieckiem, miałem wtedy 4 lata, ale przypominam sobie dość dobrze. Ona nigdy nie nazywała mojego ojca po imieniu, tylko nasz pan. A mama to była Hania. Moment, kiedy moja mama wyszła za mąż za mojego ojca, on nazywał, kiedy nasz pan do nas nastał. Także to były zupełnie inne układy. Kiedy ja się urodziłem, ona uważała, że to jestem, no trochę też do niej należy. W 1939 roku, kiedy Niemcy weszli do Łodzi i bardzo szybko, chyba w następnym roku już, zaczęła się polityka antyżydowska. Ona tego nie mogła zrozumieć, że ja jestem inny, że ja przecież, ja jestem po prostu, ja nie mogę być prześladowany, bo jestem przecież, jakim ona jest, w ogóle dla niej to nie było różnicy. Pamiętam, że jak wtedy musiałem nosić gwiazdę, to ona idąc do parku jakoś to zręcznie szalikiem starała się zasłonić, bo ona no, nie wiedziała, co z tym zrobić. Nie to, że się wstydziła, to tylko ona w ogóle nie potrafiła tego zaakceptować jakoś chyba. Także ona z nami uciekła z Łodzi w ciężarówce w nocy pod sianem do Sandomierza. I wtedy rodzice postanowili, że ona mnie weźmie jako swojego syna, bez żadnych papierów, tylko po prostu weźmie mnie jako dziecko. I uciekliśmy w Polskę. Może pójdziemy troszeczkę dalej. Żeby... No i tak się znalazłem z nią, jako jej syn, zupełnie niepasujący, bo ja byłem, miałem dość ciemne włosy, ona była blondynką. I odwaga jej, poświęcenie, zagrożenie życia, jak ona miała w tym momencie, to jest w tej chwili, retrospektywnie potrafi to ocenić. Wtedy dla mnie to oczywiście jako dziecko tego nie doceniałem. No nie muszę pani tłumaczyć, jakie ryzyko ona ponosiła. Dlatego, że nie tylko nie miała żadnych dokumentów, ale w ogóle nie wyglądałem w ogóle jako jej dziecko. A ona tego nie zwraca na to uwagi chyba. I to jej poświęcenie, teraz dopiero z perspektywy czasu potrafię to jakoś osobiście ocenić. No może dla kogoś postronnego jest to łatwiejsze do zrozumienia, ale dla mnie to było po prostu naturalne. Ja nie wyobrażałem sobie życia w jakimś środowisku, gdzie jej nie ma. Ona była dla mnie taka samoistna jak matka. W każdym razie ona wykazała niesamowitą odwagę. No i dlatego nie tylko zawdzięczam jej życie, ale wiele więcej. Nawet po wojnie, kiedy już rodzice cudownym jakimś biegiem okoliczności przeżyli wojnę i wrócili i potem prowadzili się do Warszawy. Ja zostałem w Łodzi z nią. Studiowałem wtedy medycynę. Ona zupełnie traktowała jako rzecz normalną, że my jesteśmy razem, jesteśmy jedną całością. Dlatego moje uczucia do niej są bardzo gorące i to jest więcej niż do matki. Ona zresztą rozumiała to chyba i nie było żadnej zazdrości między nimi. Nie. Do tego stopnia, że ona potem, kiedy mieszkaliśmy razem, ona regulowała moje znajomości z dziewczynami. Jak dzwoniła jakaś dziewczyna gdzieś nie podoba, to mnie nie ma go w domu. No jej miłość i w ogóle przywiązanie, które miała do moich dzieci również i szczególnie jej ogromne rozczarowanie, właśnie poczucie jakiegoś końca świata, kiedy ja musiałem wyjechać w 69 roku. To dla niej było, ona to przeżywała bardziej niż moi rodzice. Ona była pierwszą osobą, która potem do nas przyjechała, żeby nas odwiedzić. Miała dużo zastrzeżeń krytycznych na wszystko, co widziała tam. Dla niej w ogóle poza Polską nic nie było dobre. Ale kiedy nas zobaczyła tam, że już tam jesteśmy jakoś zasiedzeni, to jakoś chyba trochę się uspokoiła. Ale dla niej wyjazd z Polski nasz był tragiczny. To jest ten Franciszek, który jest w jednym grobie z nią. Teraz razem są pochowani. Teraz mają jedny grób na Szczecińskiej. Także moje przyjazd do Łodzi w tej chwili to jest taka pielgrzymka do grobu. Jak się ktoś pyta, czy mam rodzinę, ja mówię, mam, tylko niestety już nie wśród żywych, ale mam przyjaciół. Powstanie wybuchło w ogóle w centrum Warszawy, w Śródmieściu, na Mokotowie. Myśmy mieli na Woli i tam było strzelanina parę godzin później. Przypadkowo tego dnia mama była u nas wizytą na Woli w tym domku. Także jak było powstanie, to została. Dość szybko na Woli wkroczyły oddziały niemieckie, ale nie tyle niemieckie, ile właściwie to było bardzo duże zaskoczenie, dlatego że widzieliśmy, że Rosjanie są po drugiej stronie Wisły. I nagle słyszymy, że oddziały wojskowe, które wkraczają do Woli, mówią po rosyjsku. Dla nas to było zaskoczeniem niesamowitym. Skąd tu Rosjanie? To było gorzej. To była armia Własowa, to byli Ukraińcy w służbie u Niemców, którzy wykorzystali po prostu, Niemcy wykorzystywali dla zdumienia powstania i oni byli bardzo okrutni. Wiem, że wtedy zebrali wszystkich, uczucie konieczności ucieczki pod dosłownie karabin maszynowy. Stoi w ciebie wcelowany i ty musisz przed tym chodzić. To wtedy miałem poczucie rzeczywiście strachu. Oni wszystkich mężczyzn wzięli osobno, kobiety i dzieci mogły odejść, a mężczyzn dziesiątkowali. To znaczy każdego dziesiątego zabijali i tak trzy razy. Ja wtedy miałem 8-9 lat. Byłem bardzo chudy. Miałem takie jakieś paletko, jakieś długie, mimo że to był sierpień. I oni chyba mnie wzięli za dziewczynkę. W każdym razie mnie z tymi dwoma kobietami nas przepuścili. Mojego kolegę, z którym tam zawsze bawiłem, po którym została mi tutaj taka blizna, bośmy się bawili takimi głąbami kapuścianymi, takie wojny robili. Tam zabili, tam zresztą zabili prawie wszystkich mężczyzn. To jest chyba nieznane w historii powstania, bo to był taki kawałek tylko Woli. I to było bardzo szybko, bo to było w pierwszym tygodniu sierpnia. Bo to była Wola była na pograniczach Warszawy, reszta się paliła tutaj. Myśmy wtedy uciekli, tylko z jakimiś takimi małymi zawiniątkami. I pamiętam, żeśmy szli, to był sierpniowy dzień, bardzo długo. W moim wrażeniu godzinami, dniami. Myśmy szli w kierunku Campinosu. Tam żeśmy doszli do jakiejś wioski, do pani dziedziczki. No, pani dziedziczka, jak zobaczyła uciekinierów, kazała dać jedzenie. I potem skierowała nas do jakichś domków leśnych, gdzie okazało się, że to było punkt zbioru partyzantów. I oni wtedy już poszli na Warszawę.
żeby pomóc powstańcom. Także tam dla nas nie było możliwości zatrzymania się. Poszliśmy do wsi same i tam w tej wsi u chłopów rozdzieliliśmy się. Widzieliśmy tylko każdego wieczoru palącą się Warszawę. To była taka łuna. Okropny to był widok. A w tej wiosce to było dosłownie bezkrólewie, dlatego że w ciągu dnia byli tam Niemcy, ale wieczorem w nocy byli partyzanci. Niemcy się bali i uciekali w nocy, a w nocy szły zrzuty na Warszawę, czyli co wieczór były spadochronowe, droppingi. Cała wioska była ubrana wtedy, część bardzo taka, po prostu nylon z tych spadochronów. Wszyscy tam szyli sobie koszule i my też, dlatego że to było bardzo praktyczne, bo tego nie trzeba było prać. Jak się wszy pojawiły, albo się strzepało, albo się pod ziemią zasypywało i one wychodziły na zewnątrz w takim małym kawałku, to się obcinało to i to było sposób prania. Wtedy przeszliśmy do Żarowa i tam byśmy w małym letniskowym domku z mamą i z tą Zosią już mieszkali. Wtedy już chyba, ja nie wiem jak to, wtedy jakoś tak bardzo już się nie baliśmy tego, że nas mogą, może ktoś zadać jakoś losy. Jest to wtedy inne problemy, już były problem przeżycia. Ta kwestia żydowska już nie istniała właściwie. To mówimy w tej chwili o zimie 1944 roku. Przeprowadziliśmy się do Piotrkowa i tam zostało nas wyzwolenie. Dla mnie wkroczenie Rosjan to było jak uchylenie nieba. Nagle powiedziałem, ty się nie musisz już bać. To są twoi wyzwoliciele. Ja pamiętam, że to był okres zimy. Boże Narodzenie 1944-1945 rok. Jesteśmy w Piotrkowie, wchodzą Rosjanie. Akurat w naszym podwórku zatrzymała się taka jednostka Katiuszy. No dla mnie jako chłopaka 10-letniego, no to była wojna taka, żeby się w tym bawić i cieszyć się. Ja mogłem wchodzić do szoferki, nagle ci żołnierze nie byli moimi wrogami. U mnie pamiętam, że na takim pięterku miał kwaterę radiotelegrafista. Ja z wypiekami w ogóle patrzałem, jak on obsługuje tą radiostację, zakodowane wiadomości. No nagle świat cały, jak gdyby jakiejś fantazji, po prostu dotknąć go. Oni robili sobie z machorki takie z papieru, papierosy pamiętam. Ja zrywałem im łańcuchy z choinki, bo tam była bibułka i dawałem tą bibułkę, żeby oni sobie mogli jakąś godziwe papierosy okręcić. No rzeczywiście oni byli bardzo serdeczni. Nie odczułem absolutnie tej nienawiści do Rosjan, wprost przeciwnie, to byli wyzwoliciele. No czułem się jak nowonarodzony. Wydawało mi się, że to jest nazwowe uchylenie nieba. Młody chłopak, wojna, tak, że on może to pozytywne strony tego widzieć. Nagle na armacie może siedzieć, w szoferce może kręcić. On mnie wpuszczali wszędzie. Tą radiostację prawie obsługiwałem. Było coś fenomenalnego. Z tej tragedii, z tego upokorzenia, tego poprzedniego okresu, nagle się czuję, jakbym był tarzanym, bohaterem wojny. Potem oczywiście, kiedy już Rosjanie weszli, nawet matka, no to wracamy do Łodzi. No i wróciliśmy do tego naszego mieszkania. Tam mieszkali obszernio tutaj na Andrzeja Struga. Niemcy uciekli. Zostało całe mieszkanie. I żeśmy się tam wprowadzili. To był okres takich niespodziewanych rozwiązań. Ludzie wracali z wędrówek. Wtedy mój dziadek wrócił z Rosji. Jego brat zmarł. To mieszkanie było dość duże i tam pamiętam, że w pokoju stała tak duża palma. I w tym pokoju spało czasami nieznani. Ludzie przychodzili, nie mieli mieszkań, więc tam spało pokot. Mama mówiła, to już nasz ogród zoologiczny. Oczywiście nie było mowy o jakimś osobistym rozgrywkach. Wszyscy byli przyjaciółmi. Okres takiego zbratania. Na okres niesamowitego poczucia jakiegoś pobratymstwa. A największym duszym dla mnie było przeżyciem znowu powrót ojca. Ojciec zostawiliśmy go, kiedy został zaresztowany i przewieziony do Oświęcimia. I ojciec Oświęcim przeżył. 125 762 to był jego numer rejestracyjny, na którym po wojnie grał w loterię i wygrał ile razy. I przyszedł do domu, do Łodzi, na Andrzeja, do Robusza Romskiego i spytał się o dozorczyni, czy ona przypadkiem nie wie, gdzie jest jego rodzina. Ona mówiła, na górze. No a to było niesamowite. Ja w pierwszej chwili ojca nie poznałem, jakoś to było.
A on pana poznał?
Chyba nie. To nie było takie... Takie mityczne wejście, jak wejście matki wtedy, ale to było gorące bardzo powitanie. Zdałem maturę, jak miałem 16 lat. Zacząłem studia, jak miałem 16 lat. Jak 21 byłem lekarzem. No i potem już ożeniłem się. No wydawało mi się, że na stosunki PRL-owskie jestem dobrze ustawiony i nagle się okazało, że tak nie jest. No to już zupełnie inna historia. Poszukamy jeszcze babcię.
Dobrze, to jeszcze babcia. To jest babcia, czyli żona.
Matka tego, co tam leży. No i spodziewałam się, że tak szybko znajdziemy. Ona będzie zbyt trudna chyba, bo ona leży... Zresztą widzi pani, kobiety są osobno, mężczyźni osobno. Tak jak w synagodze, że są osobno w czasie modlitwy, żeby kobiety jednak mają dużą siłę rozstrajania mężczyzn. W kościołach też to kiedyś było. To szukamy.
To szukamy.
Takim punktem orientacyjnym jest koniec tego muru. Muszę wrócić do mojej ściągi. Jakieś drzewo i z lewo od tego drzewa. Drzewa tu jest bardzo dużo drzew.
Lasek.
Jest bardziej zapuszczone to. Skąd to są takie groby
tak,
dodatkowe?
To są samosieki, tak.
Te groby są fantastyczne. Tam na przykład jest parę takich grobów w stylu Młodej Polski. Są piękne. Te, które się zachowały. I też, uważajcie, będziemy musieli szukać napisu z drugiej strony, chociaż fronton chyba też jakoś rozpoznamy. To chyba nie, nie.
Tu mamy koniec muru, rzeczywiście. Tutaj nigdy nie było.
To jest ten. Musimy też zobaczyć z drugiej strony. Też, widzicie pani, tablica jest na nowo umocowana i są inne litery, zrobione późniejszą. Tam powinno pisać Salomonowicz, to jest babcia, prababcia. No jednak szybciej znalazłem niż myślałem. Więc ona zmarła w 1908 roku. No trochę się rozpada.
Moi rodzice nie byli ortodoksyjni. Ja byłem zbyt mały, żeby coś pamiętać jeszcze z kultury jakiejś, z judaizmu. Zosia mi dała katolicyzm i wychowała mnie w religii katolickiej jak najbardziej. Ona była bardzo wierząca. I dała mi to, zresztą mówiliśmy o tym na cmentarzu, co dla niej w ich oczach było najbardziej potrzebne, to znaczy wiarę w Boga i praktykowanie w ogóle. Ja się czułem zupełnie katolikiem. Ale to nie chodzi o to, jak ja się czułem. Chodzi o to, co ja odczułem. Ja nigdy tego nie odczułem wśród moich przyjaciół, wśród moich kolegów. Traktowali mnie wszyscy. W ogóle o tym się nie mówiło. To nie był temat. Może nawet wiedzieli o tym, nawet moi przyjaciele. Pojęcia nie mam. Nie wiem w ogóle. O tym się nie mówiło. Ja byłem Stefanem dla nich. Przeżyłem wojnę dzięki Polsce. Czyli wprost przeciwnie. Czyli właściwie... jak gdyby, ona była na pewno, nie była antysemitką, tylko ona była, może nazwałem go filosemitką, ale raczej też nie. Ona była po prostu tak jak większość Polaków. Ona była wierzącą Polką, ja byłem w potrzebie, ona mnie ratowała. I w takich Polaków ja ciągle wierzę. Że w Polsce jest, czy był antysemityzm, to jest na pewno pewne. Ale jest na całym świecie, nawet w Izraelu. I tego oczywiście nie można uogólniać na wszystkich Polaków. Tak jak niektórzy ludzie biegną takimi skrótami, bo to jest łatwiej, jeśli się podzieli świat na dobrych i złych. No tak niestety nie jest. To była zima, styczeń 1972 roku, ten okres był okropny. Ojciec leżał w szpitalu, zawał serca, matka zmarła. Straszne to było. To Zosia przyjechała na pogrzeb matki, żeśmy się widzieli. To był pierwszy powrót do Polski. Czarno-biały obraz z krukami, zimny śnieg. Nie chcę wracać nawet myślami do tego okresu. To był ten okres, kiedy ja jeszcze nie miałem paszportu. Ona zachorowała, leżała w szpitalu, miała guz nerki i była operowana przez mojego kolegę. Ja do niej zadzwoniłem. Ona ze mną mówiła, ale ja słyszałem, to był inny głos. To był jakby głos kogoś ze świata. Ja mówię, ja czuję się dobrze, mam nadzieję, że niedługo wyjdę ze szpitala. No i te same nocy zmarła. I ponieważ dla mnie oficjalnie ona była obcą osobą, inne nazwisko, dlatego ja nie dostałem zezwolenia na przyjazd do Polski. Także niestety zmarła i została pochowana. Moc mojego udziału. Zresztą mój wyjazd do Holandii przeszedł, znaczy w ogóle moja akceptacja i moja kariera, może to nawet mogę powiedzieć, którą zrobiłem w Holandii, przeszło zupełnie moje oczekiwania. W pozytywnym słowa znaczeniu. Moja akceptacja, którą dostałem w tym kraju, to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w tej chwili w Europie. Jak uciekinierów politycznych się traktuje, jak to oni są niezaakceptowani. I ja tego zupełnie nie odczułem. Wprost przeciwnie. Ja się czułem tam naprawdę, no uprzywilejowany może nie, ale w pewnych prawach. I dlatego nie mogę zrozumieć, jak teraz jest test, jak patrzę na, jak czasami widzę w telewizji, tych małe dzieci uciekujące z Syrii. Porównuję do mojego takiego losu, gdzie uciekała ze mną Zosia też jako małego chłopca. No i gdyby mi wtedy jakoś niektórzy ludzie nie pomogli i nie pomogli przetrwać, no to nie wiem, co by się stało. I teraz podobna sytuacja. Jak się widzi, że te rodzice czy matki w krajach afrykańskich dzieci dają na transport, żeby ich przewieźć w bezpieczny kraj, no to jest porównywalne trochę i to chyba zawsze będzie. I to ponieważ to jest taka niechwilowa sprawa, tylko to jest masowa. Ja w pewnym sensie rozumiem, że ludzie tego nie mogą zaakceptować, ale z drugiej strony muszą to zaakceptować, dlatego że my żyjemy w warunkach lepszych niż tam w Aleppo, gdzie te bomby spadają. Przecież to z tego się widzi, że to jest większość młodzieży albo nawet dzieci, które uciekają. Ja rozumiem dlaczego, dlatego że ci rodzice tam myślą, no dla nas to już nie jest ważne, ale chcemy, żeby dzieci miały lepszą przyszłość. I to chyba zupełnie normalne. I to mnie strasznie druzgocze.